Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za możliwość, że mogę przemówić tutaj do Was. Zastanawiałem się dosyć długo, jaki temat przygotować, żeby Was specjalnie nie zanudzać. I mówiłem ten temat już w zborze w Nowym Dworze Mazowieckim, już jak zbór był niepodzielony. I temat tego wykładu jest z Ewangelii Jana, 18 rozdział, 37 werset. W zasadzie 37 i 38 odczytamy. Rzekł mu tedy Piłat: a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat: co jest prawda? A to rzekszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: ja w nim żadnej winy nie znajduję. I w zasadzie najważniejsze słowa, które tutaj odczytaliśmy i nad którymi będziemy się zastanawiać obecnie, to są słowa właśnie Piłata, nie naszego Pana, ale Piłata. To jego pytanie: co jest prawda? Więc jakbyśmy zapytali chrześcijan z różnych kościołów, pewnie odpowiedzieliby nam różnie, tak? Każdy kościół myśli, że posiada tą wyłącznie jedyną świętą prawdę, którą Bóg im objawił. I pewnie kiedy byśmy pytali, rozmawiali, to byśmy różne odpowiedzi otrzymali. Ale ja chciałbym się tutaj zastanowić bardziej tu nad sprawą bardziej moralną, jak prawda wywołuje, co prawda w nas wywołuje, tak? Jak my mamy postępować, czy my mamy postępować według prawdy, czy też nie. Odczytamy może sobie jeszcze list Jakuba. To jest pierwszy rozdział, a 22 werset. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Moglibyśmy tutaj zamiast słowa użyć słowa prawdy, a więc bądźcie wykonawcami prawdy, ponieważ Słowo Boże to prawda. A nie tylko słuchaczami oszukujących samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Znalazłem definicję słownikową prawdy, więc ją odczytam, ponieważ nie pamiętam. Takiej pamięci nie mam, aby zapamiętywać takie definicje, ale odczytamy sobie. Więc prawda: cecha wypowiadanych zdań określająca ich zgodność z rzeczywistością. Cecha wypowiadanych zdań określająca ich zgodność z rzeczywistością. W mowie potocznej oraz w logice tradycyjnej prawda to stwierdzenie czegoś, co miało faktycznie miejsce, lub stwierdzenie niewystępowania czegoś, co faktycznie nie miało miejsca. Więc problem zdefiniowania tego pojęcia był już no, za czasów naszego Pana, dlatego że Piłat takie zapytanie dał naszemu Panu, tak? Co to jest prawda? Więc on również był tutaj w konsternacji, nie wiedział, o co chodzi naszemu Panu. Prawda to jest jedna z dwóch podstawowych wartości logicznych. Drugą taką wartością logiczną jest fałsz, czyli przeciwieństwo. Występuje również takie sformułowanie jak prawda materialna, prawda obiektywna tak zwana, czyli w języku prawniczym wiedza zgodna ze stanem faktycznym. Ale prawnicy również mają inną prawdę, więc to jest prawda formalna albo proceduralna tak zwana, czyli wiedzy opartej na domniemaniach, fikcjach prawnych lub zgodzie stron. Czyli uzgadniamy sobie, tak, jaka prawda jest nam bardziej tutaj wygodna. Przeciwieństwo prawdy. Tutaj już napomknęliśmy sobie o przeciwieństwie prawdy. No to jest albo nieprawda, różne słowa tutaj możemy użyć, nieprawda, niedorzeczność, bzdura, kłamstwo lub fałsz. Więc więcej będziemy się zastanawiać nad tym słowem kłamstwo, fałsz lub błąd, które są przeciwne właśnie prawdzie. Symboliczna postać kłamcy, to możemy podać tutaj taki przykład z bajki. Pewnie każdy zna tą postać z bajki Pinokio, a więc on jak mówił nieprawdę, to mu się nos wydłużał. Było to widoczne. Pewnie byłoby to dobre dla nas często, tak? Jakbyśmy mieli taką przypadłość. Bardzo często pewnie byśmy się hamowali tutaj, no ale musimy to kontrolować swoimi umysłami. Chociaż później sobie powiemy, że często widać to, kiedy mówimy nieprawdę. Kłamstwo to jest wypowiedź zawierająca informacje niezgodne z przekonaniem o stanie faktycznym. Czyli kłamstwo to jest rozmyślna rzecz, tak? Czyli my celowo kłamiemy, celowo mówimy nieprawdę. Kłamstwo to jest wypowiedź zawierająca informacje niezgodne z przekonaniem o stanie faktycznym. Kłamca przekazuje informacje niezgodne z jego przekonaniem o rzeczywistości z intencją, by zostały one wzięte za prawdziwe. To jest kłamstwo. Kłamstwem mogą być także wypowiedzi zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, o ile autor przekazu nie ma świadomości tego faktu. Czyli wypowiada ktoś prawdę, ale on rozumie, że to nie jest prawda. Więc to też jest kłamstwo. No ludzie kłamią w różnym celu, tak? Różne cele mają tego kłamstwa, ale one są przeważnie określone, ponieważ to, jak mówiliśmy, kłamstwo to jest sprawa rozmyślna. My rozmyślnie kłamiemy. Więc kłamią, by osiągnąć określoną korzyść przeważnie, czy kłamiemy. Korzyść materialną, psychologiczną, społeczną, polityczną. Bardzo często teraz jedni politycy nazywają drugich kłamcami, tak? Więc do pewnych celów oni kłamią, aby osiągnąć zamierzony cel. Przedstawiciele handlowi może są uczciwi, ale są też nieuczciwi, którzy kłamią w takim celu, aby sprzedać jak najwięcej towaru. No i nie zawsze mówią zupełną prawdę na temat jakości tego towaru. Jednak zasadniczym motywem jest interes osoby, która dopuszcza się kłamstwa. Taki przykład tutaj sobie może powiemy, jak to mogłoby wyglądać w rzeczywistości. A więc policjant jest przekonany o tym, że pewien człowiek, nazwijmy go X, dopuścił się kradzieży. Jednak z uwagi na fakt, że ten człowiek, ten X jest jego kuzynem, twierdzi, że tamten niczego nie ukradł. No bo powinowactwo rodzinne, więc chcemy ukryć ten fakt. I wypowiedź więc taka będzie kłamstwem nawet wówczas, gdy X faktycznie nie brał udziału właśnie w tym procederze, w tej kradzieży, ale policjant świadomie podaje fakty niezgodne z jego wiedzą o rzeczywistości. Teraz sobie chwilę powiemy o tak zwana fizjologia kłamstwa, czyli czy widać na naszym ciele, czy że my kłamiemy, albo nie. No, psychologowie doszli do wniosku, że tak. Więc są tacy ludzie wykształceni w tym kierunku, którzy mogą stwierdzić po naszym zachowaniu, czy mówimy prawdę, czy kłamstwo. Może są tacy też, którzy wyszkolą się w kłamaniu, że trudno rozpoznać, czy oni kłamią. To być może też tak jest. Podobno tak szkolą szpiegów. A więc kiedy kłamiemy, nasz organizm ma za zadanie zataić prawdę. Kiedyś słyszałem, że jak się mówi prawdę, to umysł nie musi wykonywać dużo funkcji, a kiedy kłamiemy, to ta informacja idzie przez kilka organów tam mózgowych, więc zachodzą pewne kombinacje. Zachodzą pewne kombinacje, dlatego organizm specyficznie reaguje na kłamstwo, więc to bardzo często widać. Więc organizm odczuwa pewien dyskomfort, umysł doświadcza tak zwanego dysonansu poznawczego, bo to jest wbrew naturze człowieka, ponieważ człowiek, kiedy został stworzony, był doskonały stworzony i Adam na początku nie kłamał. Skłamał również w momencie z Ewą, kiedy zgrzeszyli, tak? Kłamiącego zdradzić może przyspieszony puls na przykład. Chęć podrapania się po ciele, muszę teraz uważać. Podczas kłamania na ciele powstaje specyficzny rodzaj napięcia. Inną charakterystyczną oznaką kłamcy jest zaczerwieniona twarz. No to pewnie najczęściej. To jak ktoś nie umie kłamać, to od razu to widać, tak, że twarz zmienia kolor. Często osoba kłamiąca ucieka wzrokiem w prawą stronę, gdy zaś mówi prawdę w lewą. Tego nie wiedziałem, no ale podobno tak jest. Chociaż ja jestem leworęczny, może to odwrotnie. Stary, wytrawny kłamca potrafi kłamać prosto w oczy i nie ucieka mu wzrok ani w prawo, ani w lewo. Początkujący, niedoświadczony będzie miał rozbiegany wzrok i zwężone źrenice. Podobno też potliwość to także oznaka kłamstwa. No to tak może bardziej z ciekawości takie informacje. Święty Augustyn. Augustyn jest uważany jako święty przez Kościół rzymski, ale również i przez nas. Może przeze mnie, może nie przez wszystkich, ale jako członek wielkiego grona. Tak więc możemy powiedzieć, że święty. Zwyciężył w tej klasie prawdopodobnie. On napisał takie dzieło o kłamaniu. To był taki jego traktat napisany w 395 roku. On był poświęcony analizie filozoficznej, etycznej i teologicznej kłamania. To też tak z ciekawości tutaj zainteresowałem mnie, co Augustyn napisał na ten temat. Więc on jakby posegregował, które kłamstwo jest większej rangi, a które mniejszej i zrobił taką listę. No i zaczniemy od takiego jakby najbardziej niewłaściwego kłamstwa, tak? Czyli albo najbardziej grzesznego, nie wiem jak to określić. Więc kłamstwo, kiedy wypowiadamy kłamstwo, nauczając prawd wiary. No to też świadomie musimy czynić, tak? Bo kłamstwo, jak mówiliśmy, to jest przemyślana, świadoma sprawa. Bo możemy błądzić, czyli nie rozumiemy prawdy na temat biblijnej. Wtedy to nie jest kłamstwo. Wtedy to jest nasz błąd. My tego nie rozumiemy. Ale kiedy my rozumiemy prawdę na dany temat, a wypowiadamy błąd, to znaczy, że w tym momencie kłamiemy. Czyli nauczając prawd wiary. Następnie wyrządzając krzywdę jednej osobie, nie pomagając poprzez to innej. Wyrządzając krzywdę jednej osobie, pomagając poprzez to innej. Wyłącznie dla przyjemności kłamania. Wyłącznie dlatego, że pragnie sprawić przyjemność przyjaciołom. Nie wyrządzając nikomu krzywdy, a ratując czyjąś własność. Nie wyrządzając nikomu krzywdy, a ratując czyjeś życie. Nie wyrządzając nikomu krzywdy, a ratując kogoś przed rodzajem jakiegoś gwałtu. A więc tak to posegregował Augustyn. Jeśli chodzi o takie przeciwieństwa prawdy, to jeszcze występuje takie słowo w języku polskim obłuda. Obłuda, również nazywana hipokryzją. No i co to jest obłuda? Obłuda to jest nieszczere, dwulicowe działanie lub usposobienie. Występuje również pod słowami fałsz, hipokryzja, zakłamanie, ukazywanie fałszywych własnych intencji, myśli, poglądów, uczuć i tym podobnych. Również dwulicowość, fałszywość, faryzeizm, to oczywiście od tych faryzeuszy słowo, którzy również byli hipokrytami i nasz Pan to objawił. Również hipokryzja, podwójna moralność, przewrotność i zakłamanie. A więc takimi słowami moglibyśmy tutaj określić obłudę. Chciałbym tu jeszcze kilka cytatów, które znalazłem na ten temat, odczytać. Nie wiem, kto to napisał, ponieważ nie było podpisane, ale takie ciekawe myśli. Więc ktoś napisał, że między prawdą a kłamstwem faluje ocean bezdennej obłudy. Między prawdą a kłamstwem faluje ocean bezdennej obłudy. Lub ten jest pełen obłudy, co chcąc ukryć swoje, cudze wyciąga brudy. No takie ciekawe stwierdzenia. Albo znacznie łatwiej jest rozsiewać byle gdzie ziarna obłudy, niż zasadzić drzewo prawdy i pielęgnować je przez lata. To ktoś wczoraj w innych słowach określił i to jest święta prawda. Oczywiście ojcem kłamstwa wiemy wszyscy, kto jest, tak? Jan 8,44, może sobie odczytamy. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Więc ojcem kłamstwa jest szatan, ojcem prawdy jest nasz Ojciec Bóg i Jego Syn. Również jest przedstawicielem prawdy. Najbardziej popularne kłamstwa, które są używane może nie wśród ludu Bożego, ale w świecie przede wszystkim, to są takie. To nie ja. Więc w rozmowie bardzo często pada, tam coś komuś ktoś zarzuca, od razu pada stwierdzenie, to nie ja. Wszystko w porządku, w ogóle się nie zmieniłeś, nie zmieniłaś, nigdy nie dostałem od ciebie SMS-a, ona albo on jest tylko przyjacielem. Zaczynam dietę od poniedziałku. To jest takie na czasie. Odnosi się również do mnie. Już kilkakrotnie to sobie obiecywałem. No i takie różne inne. Już nie będę odczytywał tych wszystkich. A to są tak zwane kłamstewka. Takie błahe rzeczy codzienne, tak, dotykające każdego człowieka. No ale zobaczmy, jak na to patrzył nasz Pan. On mówił to głównie do faryzeuszy, którzy myśleli o sobie, że takie rzeczy dotyczą każdego oprócz nich. Nasz Pan zarzucał im pewne rzeczy, a oni się oczywiście od tego odżegnywali i mówili tak, tam ci celnicy inni tak, to tak, ale my faryzeusze oczywiście nas nie dotyczą te rzeczy. My nie jesteśmy hipokrytami, my nie jesteśmy kłamcami i tak dalej, i tak dalej. My musimy pamiętać o jednej rzeczy, że ilekroć kłamiemy, to naśladujemy ojca kłamstwa, czyli szatana. A więc ilekroć powiemy kłamstwo, to naśladujemy ojca kłamstwa, ponieważ on jest ojcem kłamstwa. My musimy pamiętać o tym, aby nie naśladować jego, ale naśladować naszego ojca, którym jest Bóg, Bóg prawdy. Jeśli w swoim życiu nie podejmiemy decyzji o tym, że będziemy żyli w prawdzie i tylko w prawdzie, bez względu na to, ile będzie to nas kosztować, a będzie to nas kosztować wiele, to narażamy się na właśnie ten świat kłamstwa, obłudy i zniewolenia, bo tak jak mówiliśmy, że prawda wyzwala, a błąd zniewala. Dwie cechy wyróżniające szatana to pycha i kłamstwo. No i to są rzeczy, których oczywiście powinniśmy się wystrzegać, a jeśli je posiadamy, to powinniśmy z nimi oczywiście walczyć. Szatan ciągle nas okłamuje, ciągle oszukuje, ciągle wykrzywia obraz, jaki mamy zapisany o naszym Stwórcy w Biblii. Biblia mówi, że Bóg jest dobry, a szatan mówi, że Bóg jest zły. Na przykład mówi, że Bóg stworzył coś takiego jak piekło, tak? I tam będzie męczył na wieki wieczne te dusze, które zgrzeszyły, które się nie nawróciły i tak dalej. Obciąża Boga o to, że takie zło jest na świecie, że są choroby, że morderstwa, wojny i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem on jest powodem tego wszystkiego zła. Cokolwiek byśmy zrobili względem naszego Stwórcy, to szatan przychodzi i chce podważyć to, co dobre. On wie, że jeśli nas oszuka, to wprowadzi następne kłamstwo do naszego życia, ponieważ on jest mistrzem w tym. On się w tym szkoli tysiące lat. Więc psychika ludzka jest bardzo, pomimo że czasy się zmieniają, ale nasze zachowania jako ludzi się bardzo często nie zmieniają. Więc on zna dobrze psychikę ludzką i potrafi jako mistrz właśnie zasiać w nas bardzo często te złe rzeczy, czyli błąd, czyli kłamstwo, abyśmy naśladowali jego, a nie naszego Stwórcę. Mikołaj Gogol powiedział też takie, napisał takie ciekawe zdanie. Kłamią niewolnicy, wolni mówią prawdę. No i kiedy byśmy tak postępowali, to oczywiście będziemy wolnymi ludźmi, kiedy nie będziemy kłamać, kiedy będziemy mówić prawdę, kiedy będziemy żyć zgodnie z prawdą, będziemy wolnymi ludźmi. Kiedy będziemy kłamać, kiedy będziemy oszukiwać, kiedy będziemy błądzić, no będziemy niewolnikami w świecie szatana, w świecie naszego przeciwnika. Przypowieści Salomonowe, 12 rozdział, 19 werset. Salomon napisał tak. Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę. Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się. Bóg oczywiście nienawidzi kłamstwa. Podamy sobie może tutaj przykład Abrahama i Sary, ponieważ Biblia jest prawdą i Biblia nie ukrywa tutaj rzeczy, które słudzy Boży, byśmy tutaj ocenili negatywnie te ich zachowania dzisiaj, tak? Ale Biblia tego nie ukrywa. Biblia pokazuje nam całą prawdę. I również te rzeczy, które nie były może tutaj na chwałę tych mężów Bożych, chociaż uznajemy, że oni byli zwycięzcami w tamtym czasie, ale nie wszystkie rzeczy, które uczynili, były na chwałę Bożą. No pamiętamy tu może taki najbardziej jaskrawy przykład, to jest Dawid, który no, gdyby któryś z nas zgrzeszył tak jak Dawid, byśmy o tym wiedzieli, to byśmy go pewnie wysłali już tam, nie wiem, na wtórą śmierć czy gdzieś tam. A Bóg przebaczył to Dawidowi, dlatego że Dawid pokutował. No i takie epizody, z których może nie za bardzo zadowoleni oni byli, mamy również opisane w Biblii. Taki jeden sobie odczytamy tutaj, fragment z Biblii. Możemy jeszcze powiedzieć, że Bóg nie szuka ludzi doskonałych, bo takich nie ma, ale Bóg szuka ludzi, którzy Jego szukają, czyli dostępnych, którzy chcą Jemu służyć. Takimi byli wszyscy słudzy Starego Testamentu, między innymi Abraham. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, od 10 wersetu. Odczytamy sobie może tą historię. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział. Mówi tak. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się już zbliżył do Egiptu, rzekł do swojej żony Sary. Wiem, że jesteś piękną kobietą. No to komplement, ale faktycznie, jak później odczytamy, to musiała być to bardzo piękna kobieta. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna. Czyli Egipcjanie też to zauważyli od razu. A gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. No, co to musiała być za uroda, że po prostu każdy, kto zobaczył Sarę, mówił, że to jest piękna kobieta. Do tego stopnia, że zaprowadzili ją do Faraona, do swojego króla, do swojego przywódcy. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa. Także miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Wymiana taka, bym powiedział, średnia, tak? Nie wyobrażam sobie tak naprawdę, jakby ktoś chciał mi takie prezenty dać za moją żonę. No i wiadomo, no po co ta żona tam do tego faraona poszła. No ale taki jest opis. Wierzymy, że nie jest to błąd, fałsz, ale prawda biblijna. Taka historia. Lecz Pan dotknął faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrahama. Wezwał więc faraon Abrama i rzekł, coś mi to uczynił. Dlaczego mi to uczyniłeś, innymi słowami? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą moją? Także wziąłem ją sobie za żonę. A teraz tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. Potem rozkazał faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną i jego to wszystkim, co do niego należało. Więc tutaj mamy przykład, między innymi, co powoduje kłamstwo, tak? No było to kłamstwo, no bądźmy szczerzy, po prostu, może nie zupełne, ale nie powiedział zupełnej prawdy, bo ona była jego przyrodnią siostrą, tak? Tak przeczytałem to, że była przyrodnią siostrą, no ale nie powiedział, że była jego żoną, tylko że jego siostrą. A więc tutaj mamy przykład, że kłamstwo, strach powoduje kłamstwo. O, między innymi jedną z przyczyn kłamstwa to jest strach. Kiedy się boimy czegoś, to wtedy kłamiemy, żeby uratować swoją skórę. A więc Abram skłamał z jednego powodu, że Sarę zabiorą do faraona, a jego zabiją. No tak mieliśmy w opisie to podane. A więc kłamstwo wypływa ze strachu lub spychy. Tak? To są dwie takie główne przyczyny, kiedy my kłamiemy, a więc albo kiedy się boimy, albo kiedy jesteśmy pyszni i po prostu robimy, co nam się podoba, więc nie obowiązują nas żadne zasady, więc oszukujemy ludzi, kłamiemy i tak dalej. A więc my kłamiemy, ponieważ się boimy czegoś lub nie przyznajemy się do błędu właśnie z powodu pychy. Bardzo częsty przypadek i ostatnio ja zaobserwowałem takie przypadki wśród braci, że kłamie się tylko dlatego, że nie chce się przyznać do błędu, tak? Popełniłem jakiś błąd, ale dalej nie przyznaje się do tego i dalej w to brnę i dalej kłamie, dlatego że nie chce się przyznać do tego błędu właśnie. A więc prawdą jest to, że Sara była siostrą Abrahama przyrodnią, jak już mówiliśmy. Mieli tego samego ojca, lecz dwie różne matki. No ale mimo wszystko tutaj Abram nie powiedział pewnej prawdy, i no byśmy nie pochwalili tego, tak? Ja bym nie pochwalił tego czynu, więc ja bym po prostu swojej żony nie oddał faraonowi za jakieś tam owce. Czy teraz, nie wiem, jakiś samochód by mi dawali, tak? Może inne czasy są. Nie jest to nic godnego pochwały, takie postępowanie. A wiemy, że kiedy by nie skłamał i ufał Bogu, to na pewno Bóg by go wyprowadził z tej trudnej sytuacji, więc to też był jakiś brak zaufania do naszego Stwórcy. A więc Abram powiedział niepełną prawdę, aby siebie ratować, ponieważ on był przyrodnim bratem, ona była niby siostrą, ale przede wszystkim byli mężem i żoną. Półprawda również jest kłamstwem, ponieważ jest napisane, że Pan jest drogą, prawdą i życiem, a nie powiedział, ja jestem drogą, półprawdą i życiem. Więc półprawda też jest pewnego rodzaju fałszem, zafałszowaniem rzeczywistości. W Chrystusie nie było i nie ma odrobiny kłamstwa. W Jezusie nie ma fałszu, nie było, nie ma i nie ma również półprawd. A więc nie ma żadnego kombinowania. Jezus był zawsze szczery względem ludzi, tych, z którymi przebywał. Nie zawsze mówił im wszystko, ale zawsze mówił prawdę. Chrystus nigdy nikogo nie oszukał. Jeśli chcemy być podobni do Chrystusa, to musimy nauczyć się żyć w prawdzie. Więc nie tylko, że my mówimy, o, studiujemy tutaj Biblię, studiujemy tomy, studiujemy jakąś literaturę, zdobywamy wiedzę. I takie potoczne określenie jest, więc jestem w prawdzie, tak? O, ten brat jest w prawdzie, ta siostra jest w prawdzie. Dlaczego? No dlatego, że chodzi do zboru, dlatego, że bada Biblię. Ale pytanie, czy ten brat, czy ta siostra, czy ja postępuję zgodnie z prawdą, czyli zgodnie z tym, czego ja się nauczyłem z Biblii, czego ja się nauczyłem z literatury i tak dalej. Bardzo często kłamiemy po to, aby skorzystać w jakiś sposób kosztem drugich. Po prostu. Idziemy na łatwiznę. Tak to dzisiaj się mówi. No tak trochę uczynił też i Abram. Więc jak wiemy, Sara nie poszła tam sprzedawać perfumów, tak? Czy jakichś innych rzeczy. No w wiadomym celu poszła do Faraona, jako nałożnica po prostu. No. Pewnie miał jakiś tam harem i poszła do tego haremu. A więc Abraham to powiedział tą półprawdę, aby siebie ocalić, ale kosztem Sary, tak? Kosztem swojej żony. A więc, kiedy kłamiemy, często kłamiemy kosztem innych. To jest coś, co się dzieje w naszym otaczającym świecie. Dzisiaj, my nawet rozmawialiśmy dzisiaj, że wiele firm, dla mnie niezrozumiałe to postępowanie jest dzisiaj, że firmy się dzisiaj jakby w dużej części posługują oszustwem. Mnie to bardzo irytuje i denerwuje, jak na przykład ktoś do mnie dzwoni z jakiejś firmy i coś obiecuje, a później nie spełnia tego. Ja jestem naprawdę bardzo nerwowy w tym momencie. I to są duże korporacje, które nie musiałyby tak naprawdę oszukiwać. Oni mają masę klientów i masę pieniędzy zarabiają, a mimo to oszukują. Tak? Dzisiaj oszustwo po prostu to jest coś fajnego. I oni się cieszą z tego, jak kogoś oszukają. Więc mówią coś innego, później nie wypełniają tego. Więc dzisiaj, jeśli chodzi o oszustwo, no to jest na porządku dziennym. Jak ktoś nie umie oszukiwać, no to dziwak, nie? Dziwak to jest. Nie? Jak umie oszukiwać, to sobie radzi, tak? Więc zarabia dużo pieniędzy. I to jest bardzo mile widziane w świecie dzisiaj. A więc jako bracia i siostry w prawdzie, i kiedy mówimy, że jesteśmy w prawdzie, czyli żyjemy zgodnie z prawdą, nie powinniśmy być ludźmi na tyle egoistycznymi, aby kłamać, chroniąc siebie kosztem innych. To jest bardzo niedobra rzecz. Mnie to bardzo zdenerwowało, ja muszę powiedzieć to i powiem to, w ruchu, naszym ruchu, świeckim ruchu misyjnym Epifania, kiedy kłamano kosztem drugich. Pozbywano się tych, którzy bronili prawdy, aby siebie wybielić. I to było najgorsze, czego ja nie mogłem zaakceptować właśnie w świeckim ruchu misyjnym ostatnio. Dlaczego ja jakby się rozstałem tutaj z tym ruchem. Ale niestety ludzie bardzo często tak czynią. Więc żeby siebie wybielić i swoje błędy, swoje złe postępowania, robią to kosztem innych. Kłamstwo bardzo często naraża innych na straty. A więc Faraon miał pewne problemy, tam czytaliśmy, tak, z tego powodu. No bo Bóg tak działał, to był Abraham, to było jego bliższe dziecko od Faraona, więc chronił Abrahama. No i Faraon miał pewne problemy z tego powodu, nie mówiąc już o Saraj. No ale dowiedział się w końcu o tym, że Faraon, mówię tu o Faraonie, że Sara to nie siostra Abrahama, a tak naprawdę żona. No i kazał, jak czytaliśmy, tu usunąć z królestwa ich. A więc każde nasze kłamstwo naraża nas i innych na straty bardzo często. Pomimo, że ta korzyść może być krótkotrwała, kiedy my kłamiemy kosztem drugich, ale bardzo często to jednak się mści. A przy okazji jeszcze krzywdzimy innych, więc Zastanówmy się, czy warto, tak? Kiedy byśmy chcieli dla naszej korzyści skłamać. Każde kłamstwo, aby je przykryć, statystycznie podobno potrzebuje 10 innych kłamstw. Czyli to nie jest tak, że my skłamiemy raz i koniec. Kiedy skłamiemy raz, później musimy podeprzeć to kłamstwo następnym kłamstwem i tak to idzie, po prostu taka lawina. Jak czytałem opisy brata Johnsona, kiedy Rutherford zaczął wydawać błędy, tak? Kiedy zaczął błądzić, to każdy błąd, który on napisał w strażnicy, musiał podeprzeć co najmniej 5 innymi błędami. Więc każdy błąd jeden rodził następnych co najmniej 5 błędów, którymi musiał podeprzeć tą błędną naukę. Aby przykryć jedno kłamstwo, musimy wypowiedzieć 10 kłamstw i wtedy, no ale kiedy wypowiemy te 10 kłamstw, to stajemy się tak zwanymi już wytrawnymi kłamcami. Najgorszy jest pierwszy raz, tak jak się mówi. Ja kiedyś słyszałem taką rozmowę, słyszałem pani redaktor z więźniem, jakiś morderca chyba to był, i ona się pytała, od czego w ogóle ta jego zła droga się zaczęła, tak? Czy to jakieś warunki, środowisko? A on mówi, od kłamstwa. Zastanowiło mnie to. Mówi, no zacząłem kłamać po prostu i potem coraz więcej notorycznie oszukiwać ludzi, i tak się, ale zaczęło się to po prostu od kłamstwa, to takiego niby niewinnego, tak? No ale zszedł ten człowiek na bardzo złą drogę. Więc puszczają pewne hamulce, kiedy zaczynamy kłamać. Być może nasze sumienie jest coraz mniej wyraźne i te hamulce giną. Niby błahostka, a jednak. Kłamstwo również niszczy naszą reputację. Faraon, kiedy się dowiedział o kłamstwie Abrahama, to powiedział: weź sobie tą swoją żonę, tak? To bydło, to wszystko, co dostałeś ode mnie, i usuń się z mojego królestwa, w ogóle cię nie chcę oglądać. No, średnie przeżycie pewnie to było dla Abrahama, nie? No, wyobraźmy sobie taką sytuację. No, nie za bardzo bym się czuł w takiej sytuacji. Ale taka sytuacja miała miejsce. A więc jak się czuł Abraham, kiedy wyszło jego kłamstwo na jaw? I jaki miał szacunek faraon względem niego w tym momencie? Kiedy dowiedział się, że Abraham, no, jednak w pewien sposób go oszukał. I co faraon mógł mówić później o Abrahamie innym, kiedy opowiadał tą historię? No, że przyszedł taki oszust, tu mówił, że to siostra, żona, ja miałem z tego powodu problemy, więc tam ktoś zachorował i tak dalej, niepowodzenie przyszło. No, takie świadectwo mógł wydać, tak? Mógł mówić, że Abraham, że był tu pewien oszust ze swoją żoną, która była bardzo ładna, i to był jego jedyny jakby plus. O której mówił, że to jego siostra. No taką relację faraon na pewno mógł zdać z tego całego wydarzenia. Aby posiadać dobrą reputację, potrzeba wielu lat, aby zdobyć dobrą reputację jako człowiek, jako brat również, jako siostra. Ale jedno ujawnione kłamstwo może zniszczyć naszą tą dobrą reputację, to nasze dobre imię. Pytanie, czy warto? To każdy z nas musi sobie tutaj to pytanie zadać. A więc stracić to wszystko można dokładnie w 15 sekund, a może krócej, w zależności jak długo wypowiadamy to kłamstwo. A więc kiedy zabraknie jednego kłamstwa, aby przykryć inne, bo czasami możemy się oczywiście zamotać, tak? W tym, jak dużo notorycznie kłamie. Ja takiego sąsiada mam i faktycznie, no, można powiedzieć, że kłamie jak z nut. Ja słucham tego, no, tam sobie opowiada, ja tego słucham. To nawet widać, bo on się po prostu na przykład jeden dzień mówi tak, a drugi przyjdzie i powie zupełnie, zupełnie inną historię, ale niby o tym samym, tak? Więc no, dwie jakby tu relacje jednej sprawy. No, ale takie również zauważyłem wśród ludzi zachowania. Więc kiedy zabraknie nam tego jednego kłamstwa, no to ta reputacja od razu leci, bo kiedy my nie mamy, żeby podeprzeć tą główną tezę naszą kłamstwa, no to ten nasz rozmówca oczywiście to zauważa i w tym momencie leci ten nasz autorytet. No tak jak opowiadałem to z tym sąsiadem. Ja go wysłucham, no ale oczywiście wiem, że te jego opowieści to niewiele warte są. Możemy mieć takie doświadczenia w pracy. Na przykład ktoś może mieć zwolnienie z pracy lekarskie. No to oznacza, że nie mamy ruszać się z domu, tak? No bo są takie zwolnienia, że pisze, że mamy być w domu i nie mamy się ruszać. No i czasami możemy wykorzystać to po prostu do jakichś tam celów, bo chcemy gdzieś jechać, idziemy do lekarza, mówimy, że coś boli, no lekarz dobrze, dam tam na tydzień czasu, ale musi pan leżeć, ewentualnie coś tam ćwiczyć w domu, no a my jedziemy sobie na wczasy tam gdzieś, czy nie wiem, czy na konwencję na przykład, też takie słyszałem tu wypadki. No też musimy zapytać tutaj się, czy to jest w porządku, tak? Być chrześcijaninem i żyć w prawdzie to bardzo trudna rzecz. Ale niestety to jedyna droga. To jedyna droga do tego, aby nazwać się naśladowcą Jezusa. Bóg nazywa nas, lud Boży, światłością świata. To do czegoś zobowiązuje, naprawdę. Zastanówcie się. Nazywa lud Boży światłością świata. Oczywiście, że to się odnosi głównie do Kościoła, do spłodzonych z ducha. Ale dzisiaj już ich nie ma, a lud Boży jest. Więc na dzisiaj tą światłością świata to jesteśmy my, poświęceni, głównie poświęceni. Nazywa też solą tej ziemi. Staram się pamiętać o tym, nie zawsze mi to wychodzi. A więc ilekroć uwalniamy się z kłamstwa w naszym życiu, to czujemy się bardziej wolni. Tak, przynajmniej ja tak to odczuwam. A jak się przyznaję do czegoś złego, to tak jakby 100-kilogramowy kamień ze mnie spadł. Nie rozumiem ludzi, a szczególnie braci, którzy nie chcą się przyznać do swojego błędu i trzymają ten kamień coraz bardziej ich przytłacza, ta sprawa coraz bardziej gorąca się robi, inni się zaczynają gorszyć, a oni mówią, nie ma problemu, tak? Nie ma problemu, ale widać, że jest problem, nie potrafią. Sprawy ambicjonalne, no walczmy z tym, tak? Do mnie też kiedyś jeden brat podchodzi i mówi, no a ty tam kiedyś uważałeś tak i tak, nie? A teraz zmieniłeś to. No nie jestem nieomylny, tak? Kiedyś mogłem tak myśleć, a dzisiaj uważam inaczej, rozumiem pewne sprawy. A niektórzy mówią, nie, ja tam zawsze wtedy też tak mówiłem i tak dalej. No niepotrzebnie, tak? Niepotrzebnie tracimy swój autorytet, tą reputację swoją, którą budujemy przez lata jako chrześcijanie. A inni nas obserwują oczywiście. Mamy być przykładem dla innych. Kłamstwo uzależnia. Jeszcze jeden punkt. No już muszę kończyć. Dlaczego Abraham postąpił dokładnie tak samo jak wcześniej? Kiedy raz skłamiemy i uda nam się, będziemy mieli z tego jakiś zysk, to robimy sobie furtkę. No, przekraczamy pewną granicę. Raz się uda to kłamstwo, czyli zakryję te moje błędy tym, czy jakiś upadek. No i przychodzi następny raz, więc próbuję znowu. Więc kłamstwo uzależnia, jest powtarzalne. Kiedy raz się uda, próbujemy następne i następne i następne. Kłamstwo również jest zaraźliwe, ponieważ Abraham, syn Izaaka, jak pamiętacie historię, postąpił zupełnie tak samo jak jego ojciec. z jego żoną Rebeką. Podobna sytuacja zupełnie. Więc kłamstwo uzależnia. Dzieci nas obserwują, nasze rodziny nas obserwują i mówią tak, jeśli rodzice tak postępują, jeśli ojciec tu raz skłamał, tam raz skłamał, tam powiedział nieprawdę, tam gdzieś oszukał kogoś, to dzieci nas obserwują i bardzo często postępują tak samo. Dobrze, więc zostawiamy ten przykład i kończymy. Chciałbym jeszcze chwilę powiedzieć tylko o prawdzie doktrynalnej, ponieważ jak już na początku powiedziałem, że każdy kościół by nam, ludzie czy bracia z różnych kościołów powiedzieli, że mają prawdę, tak? My też mówimy, że jesteśmy w prawdzie, że mamy prawdę. No i nasze rozmowy tutaj, kiedy my rozmawialiśmy wczoraj nawet, no różnie rozumiemy pewne kwestie, to jest fakt. I nikogo nie możemy i nie powinniśmy nawet zmuszać, aby przyjął nasz punkt widzenia. Ale akurat dla mnie prawda doktrynalna również ma dosyć duże znaczenie. I na, ja się wychowałem, no jak przecież i większość z was, w świeckim ruchu misyjnym Awiwania. Ale to jest mniej ważne, bo akurat ten ruch tam teraz rozumie, że jego struktury, działanie i tak dalej, nie ma tu za wiele do pochwalenia, tak się przynajmniej w Polsce. Chociaż początek tego ruchu, który Bóg stworzył przez brata Johnsona, uważam, że był bardzo dobrym ruchem i to była prawda na czasie wtedy, na okres Epifanii. Ja muszę powiedzieć, że odchodząc ze świeckiego ruchu misyjnego jako z tych struktur, nie straciła dla mnie prawda tutaj znaczenia, tak? Tam co się nauczyłem. Czyli brat Russell, brat Johnson pozostali dla mnie autorytetami w dalszym ciągu i ja się buduję na tej prawdzie. Ja badam, ja odkrywam nowe rzeczy. Oczywiście, jak tutaj rozmawialiśmy, nie wszystko musimy przyjąć, bo rzeczy, które były pisane na przyszłość, czasami się nie sprawdzały, szczególnie te, które opisywał brat Johnson, ale ogólnie boski plan wieków, doktryna o kupie i tak dalej, nie będę tego wszystkiego wymieniał. Do dzisiaj jest to dla mnie po prostu prawda. I moje odejście ze świeckiego ruchu misyjnego głównie spowodowało to, że w ruchu zaczęto głosić błędy, i to poważne błędy, na temat okupu i usprawiedliwienia. Więc dla mnie to było ważne, dlatego ja próbowałem się sprzeciwiać temu. No i to doprowadziło do takiego stanu, że nasza współpraca była już po prostu niemożliwa. Do dzisiaj, jak wiemy, się nauczyciele z tego ruchu nie wycofali, więc te błędy są dalej powtarzane, powielane, być może w coraz większym stopniu, więc ta nasza jakby tutaj współpraca byłaby już niemożliwa, a przy okazji jeszcze się jakby tutaj ujawniły pewne złe zachowania pewnych braci, czyli pewne jakieś takie sekciarskie, tam klerykalne. To było może dla mnie tutaj jakby mniej ważne od tej prawdy doktrynalnej, no ale też się ujawniły i z tego powodu oczywiście też nie mógłbym tam w dalszym ciągu uczestniczyć w tym, bo wczoraj mówiliśmy o wolności, musiałbym być zniewolony w tym momencie, a dla nas wszystkich i dla mnie również wolność chrześcijańska, wolność w Chrystusie jest bardzo ważna. A więc, drodzy bracia i siostry, życzę wam tego, abyście poznawali Słowo Boże, abyście poznawali prawdę, ale przede wszystkim, abyście żyli w prawdzie, czyli abyście żyli według tego, jak rozumiecie tą prawdę. Nasz Pan zawsze postępował według tego, tak jak mówił. On nie mówił czegoś innego i czynił coś innego, tylko zawsze to, co mówił, tak czynił. Ja wam tego życzę sobie również. Dziękuję za uwagę.